tym tygodniu słyszałem, że w Stanach można było wygrać ponad $500 miliarda. Słyszeliście to? Nie słyszeliście. W takim jakiejś loterii. I rzeczywiście ktoś to wygrał. No jednak, wiecie. Tak, wygrały to mnóstwo pieniędzy, mnóstwo. Po prostu ogrom. Ja po milionie się gubię. To jest rzeczywiście kosmos. Ale w środę w Polsce można było wygrać 21 milionów. I wiecie co? Ktoś to wygrał. Przeczytałem, z Warszawy. Możecie sobie wyobrazić ten ogrom? Uwaga, kto gra? Przyznać się bez bicia, kto gra. Pokutujcie. Wiecie, totolotek to jest ciekawa sprawa. Bo w jeden dzień można wygrać mnóstwo kasy. Naprawdę mnóstwo. I jakakolwiek by to nie wygrana była, mówię oczywiście o głównej wygranej, to jest to naprawdę mnóstwo kasy. Ale nie o tym dzisiaj. Tylko pamiętam taki epizod z mojego życia, mając 15 lat bodajże, czy 16. Grałem w totolotka przez okres jakichś 2 miesięcy. Już taki troszeczkę byłem zniechęcony i wiecie, wpadła mi 4. I to był super lotek, trzeba było skreślić 7 z 49 i 4 była najmniej płatną, ale była. I wygrałem wówczas 1000 złotych, a jeden kupon kosztował 100 zł, więc byłem 10 do przodu. Ale tak mnie to podjarało, że każdy kolejny tydzień przychodziłem do kolektury, która tutaj się niedaleko znajdowała i grałem. Wiecie dlaczego? Bo bałem się, że padną te liczby, które zawsze kreśliłem wtedy, kiedy ja nie zagram. Jak dobrze wiadomo i widać, nic więcej nie wygrałem. Straciłem troszkę więcej niż wygrałem dotychczas. I dziękuję Bogu, bo wtedy już gdzieś przyszedł rozum do głowy, że to tak się chyba nie da. Że tak się chyba nie da. Że co prawda jest to przepis na szybkie pieniądze, ale to nie równa się powodzenie. Te szybkie pieniądze nie równają się powodzeniu. Powiem jak to wygląda. Tu jest wygrana, a tu jest powodzenie. Pomiędzy tym jest ogromna przepaść. Możecie sobie to rozciągnąć bardziej, jeśli wolicie. I w tej przepaści, wiecie co się znajduje? W tej przepaści znajduje się właściwe zarządzanie pieniędzmi. Prawda jest taka, że większość tych, którzy wygrywają pieniądze, trwonią ten majątek. Trwonią je. Dlatego, że nie umieją zarządzać. A dlaczego nie umieją zarządzać? Bo nie doszli do tego. I uwaga, nie doszli do tego nie między tymi dwoma wydarzeniami, tylko jeszcze przed tym. Tutaj nie potrafili zarządzać. Kiedy przyszła wygrana, roztrwonili ją. Bardzo dziękuję. Dlatego też większość też, albo zazwyczaj jest tak, że ci, którzy otrzymują 1 milion, bogaci, ten milion pomnażają. Biedni ten milion wydawają. To jest taka ciekawa rzecz. I nie chodzi mi tutaj o biednych i bogatych, i nie chodzi mi tutaj o bogatych w znaczeniu status społeczny, czy majątek, który posiadają, ale sposób myślenia, jaki posiadają. Bo bogaty stał się dlatego, że pracował nad sobą, nad umiejętnością zarządzania. Po prostu pracował. I dlatego jest bogaty. Bo zarządzanie to również jest umiejętność i ona wynika z pracy. To tak tytułem wstępu, a teraz rozwinięcie. Każdy z nas, wiecie o tym, że każdy z nas, jak tutaj jest, młodszy i starszy, kobieta i mężczyzna, może grać na perkusji? Bardzo ci dziękuję. Wiesz o tym, że możesz grać na perkusji? Każdy z nas nawet może grać rytmicznie na perkusji. Różnica jest tylko taka, że jedni mają zdolność do tego, drudzy nie. Tak? Ale uwaga, i jedni, i drudzy potrzebują pracy, aby tą zdolność uaktywnić lub brak zdolności przykryć. Prawda jest taka, że każdy może grać, tylko jeden będzie potrzebował więcej pracy, drugi mniej, ale każdy potrzebuje pracować. Nawet ten, który ma zdolność do grania na perkusji, on nie przychodzi pewnego dnia, a następnego gra w zespole. a w najbliższy weekend ma koncert. Wymaga to pracy. Tym samym widać, że jest to stopniowy proces, nie jednorazowe wydarzenie. I tak samo człowiek, który jest bogaty w myśleniu, to nie jest człowiek, który jednego dnia nagle stał się bogaty, tylko to jest proces. A ten proces nazywa się praca. Stąd dzisiejszy temat kazania brzmi: czy praca się opłaca? Czy praca się opłaca? Znalazłem w słowniku taką definicję pracy, że jest to świadome wykonywanie czynności czy podejmowanie działań. Świadome, a więc nieprzypadkowe. I bez pracy nie ma rozwoju społeczeństwa. Społeczeństwo nie może w ogóle funkcjonować. To jest warunek jego istnienia. To jest taka definicja. Świadome wykonywanie czynności czy podejmowanie działań. I wiecie, o takiej pracy chcę dzisiaj mówić. Nie chcę mówić o kopaniu rowów czy graniu na gitarze. Ogólnym pojęciu, świadomym podejmowaniu działań. Wiąże się to oczywiście z wysiłkiem, bo nie ma pracy bez wysiłku. Zatem to idzie po prostu. Znalazłem też jeszcze inny taki synonim pracy, czy może bardziej tego, czym ona jest, że jest to też aktywność mózgu człowieka. Uśmiechnąłem się, ponieważ pomyślałem, że rzeczywiście, jeżeli mózg nie pracuje, to jak inaczej można pracować? Albo jak można podjąć się innej pracy, jeśli już mózg nie pracuje? Nie chcę powiedzieć coś więcej. Zobaczcie, że w ogóle w społeczeństwie, i naprawdę to nie dotyczy tylko ludzi, którzy nie są, nie zaufali Bogu, ale każdego człowieka. To bardzo dobrze również dotyczy nas. Jest tak, że wiele rzeczy człowiek chciałby osiągnąć jak najmniejszym wysiłkiem. Tak słuchacie, jakbyście nigdy w tym nie byli. Wiecie, ja to widzę po sobie. Ale widzę, że odstaję. Pomimo wszystko posłuchajcie dalej. Najlepiej by było tak, żeby coś osiągnąć, a nic nie robiąc. To taki ideał. Ale wiecie, jak najmniej biblijny. Kompletnie nie mający uzasadnienia biblijnego. Nie robić nic, a osiągnąć wiele. Tak się nie da po prostu. Zatem czymś jest praca. W Księdze Przysłów, i dzisiaj chciałbym się na niej zatrzymać, w większości przypadków, przypowieści Salomona, przepraszam. Księga przypowieści Salomona. Otwórzmy sobie i potem trzymajmy tam zakładkę, ponieważ będziemy kilka wersetów stamtąd czytać. Pierwszy to 21 rozdział, pierwszy werset, przepraszam, 25 werset. 21 rozdział, 25 werset przypowieści Salomona. 722 strona, jeśli ktoś woli. Słowo Boże mówi w ten sposób. Pożądanie zabija leniwego, gdyż jego ręce nie chcą pracować. Wiecie, Słowo Boże jest bardzo konkretne. My często poszukujemy wielkich duchowych rzeczy, ale te duchowe rzeczy są bardzo w życiu praktyczne i przenoszą się na praktyczne zastosowanie. To nie jest tak, że człowiek duchowy to jest człowiek, który doświadcza, jak ja to lubię mówić, gęsiej skórki, tylko takich, wiecie, górnolotnego czasu z Bogiem, że Bóg do niego mówi, on ma tak wspaniały czas z Bogiem, a jego życie jest zaprzeczeniem, jego codzienne życie jest zaprzeczeniem tegoż. To nie jest tak. Człowiek duchowy to jest taki, który całe Słowo Boże bierze do swojego życia. Z niego czerpie i według tego żyje. I to słowo przemienia jego życie, tym samym coraz więcej doświadcza Boga. I to słowo bardzo prosty sposób mówi. Pożądanie zabija leniwego, a więc pragnienie czegoś, osiągnięcia czegoś, ale w ogóle nie pracując nad tym. Albo po to, aby to osiągnąć. Chciałby taki człowiek osiągnąć to lub tamto. I nie chodzi mi tylko o dobra materialne, ale również na przykład o osiągnięcia inne. Nie wiem, nauczyć się po francusku. Bardzo bym chciał umieć francuski. Włoski. O, hiszpański, angielski, niemiecki, jakikolwiek inny język. ale tyle się uczyć, to jest takie trudne. Ale fajnie by było, jakbym umiał. Człowiek nie rusza ani o krok. I zobaczyłem, że każda praca z poziomu bezczynności wydaje się ogromna. Bo jeśli stoi się w miejscu, każdy najmniejsza aktywność jest już przerażająca. Często mówimy tak, porównując siebie, że ci mają łatwiej, bo mają pieniądze. Widzę, też wszyscy słuchają, to tylko ja tak czasami myślałem. Ale to jest pułapka, bo to nie jest prawda. Dlatego, że ci, którzy mają pieniądze, zdobywają czy osiągają je dzięki zaangażowaniu, dzięki pracy. I chciałbym, abyśmy odsunęli tutaj negatywne przykłady. Ja chcę mówić o zasadach biblijnych, ok? Bo wiemy, że możemy różne negatywne przykłady podać tutaj. Ale tak Słowo Boże mówi. W Księdze Przysłów w 11 rozdziale, parę kartek wcześniej, czytamy taki 11 rozdział, 16 werset B. Leniwi nie mają zasobów, lecz pracowici zdobywają bogactwa. Wiecie, Słowo Boże to nie jest jakaś tak, to nie jest takie powiedzenie sobie, o, to jest dobre słowo. To nie jest tak, że Słowo Boże takie znalazło takie dobre rady. Rady wujka Toma, tak? Czy jakikolwiek inny sposób. O, takie fajne słowo, o, tak rzeczywiście, to taka prawda jest. Nie, tak jest naprawdę. Leniwi nie mają zasobów. Nie posiadają żadnych zasobów. A więc nie posiadają majątności, nie posiadają na początku oczywiście właściwego myślenia, dóbr i innych rzeczy. Nie posiadają. Ale Słowo Boże mówi, że pracowici, owszem, zdobywają bogactwa. Chcesz, i tutaj wracam do tego porównania, być taki jak ten ktoś. Oczywiście nie mówię tu o jego, teraz o charakterze, tylko mówię o tym, co posiada. Zacznij pracować nad tym, aby to osiągnąć. Bo praca to świadome podejmowanie działań, ja to przypomnę. I nie powinna być obca człowiekowi, tym bardziej człowiekowi, który ufa Bogu. Bo ufność Bogu, a lenistwo, to nie są rzeczy, które ze sobą chodzą w parze. Dlatego, że przeciwnością pracy jest lenistwo, o którym przed chwilą wspomniałem. I tu znowu, czym jest lenistwo według słownika języka polskiego, to cecha charakteru polegająca na niechęci do pracy. To jest fajne słowo. Na niechęci do pracy. Mam chroniczną niechęć do pracy. Tak naprawdę nie chce mi się. Nie chce mi się. Ale znalazłem biblijną definicję lenistwa. Bardzo, ależ to bardzo mi się podoba. I w Księdze Przysłów, w 6 rozdziale, 10 werset, albo może od 9. Leniwcze, jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu. I uwaga, i tu jest definicja. Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Bardzo trafna definicja lenistwa. I tak jak powiedziałem na początku, Słowo Boże jest bardzo praktyczne. Ono nie robi czegoś takiego, że nakłada nas jakieś ciężary albo jakieś twierdzenia nie do uniesienia. Ale pokazuje, jak te proste rzeczy zastosować w życiu. Jeśli postawa w nas jest, że jeszcze troszeczkę chcę pospać, nie chce mi się, dokładnie to tak brzmi, nie chce mi się, ta pozycja jest bardzo wygodna. Ona czasami wiąże się jeszcze z dodatkową pracą. Jeśli to ze sobą razem jest spięte, jeszcze do tego jest gazeta i jaka drzemka i to jest styl życia, nie dziw się, że masz inaczej niż ci. Nie dziw się. To jest wynik po prostu pewnej postawy. Jako wierzący ludzie musimy poddawać nasze serce przemianie przez Słowo Boże. Jeśli chcemy, a wydaje mi się, że to nie jest złe pragnienie, aby podwyższać standard życia, to za tym idzie praca. Jakie są skutki lenistwa? Mnóstwo ich jest. W Słowie Bożym mnóstwo. Ja przytoczę parę. Skutki to jest to, co przed chwilą czytaliśmy. Jest ubóstwo, a więc przeciwieństwo bogactwa. Ciągle czegoś nie mam. Ciągle czegoś mi brakuje. Ale kiedy mam możliwość, to nie chcę tego zrobić. W Księdze Przysłów, w 20 rozdziale, 4 werset, jednym ze skutków lenistwa jest brak plonu. Czytamy, że leń nie orze w jesieni. Dlaczego? Z definicji dlaczego? Tak, ponieważ jeszcze trzeba troszeczkę pospać, troszeczkę podrzemać i założyć ręce, tak? Więc z definicji nie orze w jesieni, no ale gdy żniwa szuka plonu, nie ma. Ma brak środków do życia. Z tym się to wiąże. I tym samym jest ubogi. Inny przykład. W 19 rozdziale, 5 werset. 15 werset, przepraszam. 19 rozdział, 15 werset. Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny, leniwy cierpi głód. Ten pierwszy aspekt. Pogrąża w głęboki sen. Za lenistwem idzie apatia. To jest właśnie to. Mnie się już nie chce. I tym samym zobojętnienie na wszystko. Jest mi to już obojętne. I czasami, wiecie, w życiu spotykam takich ludzi. Wydaje mi się, no, nic go tylko troszkę tak pchnąć. Ale już jemu jest wszystko obojętne. Doszedł już do takiego miejsca, że mu jest to obojętne. I stan, w którym się znajduje, jest mu już obojętny. Brak takiego zaangażowania w cokolwiek. To jest wynik lenistwa. Wiecie, lenistwo jest wtedy, gdy można coś zrobić, a tego się nie robi. Bo to jest też, trzeba mieć takie pewne rozgraniczenie, że nie zawsze pewne rzeczy od nas zależą. Ale to, jeśli coś od ciebie zależy, a ty tego nie robisz, bo z definicji jeszcze trzeba troszeczkę podrzemać, tak? Pospać i założyć ręce, to wtedy jest to właśnie drzemka, tak? To wtedy jest to zdecydowanie niewłaściwa postawa. Masz możliwości, ale ich nie wykorzystujesz. Powiem bardzo duchowo, Bóg daje ci możliwości, ale tego nie wykorzystujesz. Nie chce się. Jako dzieci Boże mamy zapewnione wszystko w Jezusie Chrystusie. Tak Słowo Boże mówi. Jeśli Słowo Boże mówi, że wszystko, to tak się składa, że wszystko. Nie widzę ograniczeń. Słowo Boże nie mówi o ograniczeniach. Mówi, ale tego nie, tamtego nie i tego też nie. Wszystko mamy zapewnione w Chrystusie. I nie wierzę w to, że ubóstwo wierzących, chodzących z Bogiem jest planem Bożym dla człowieka. Często myślę, że dla wierzących, którzy chodzą z Bogiem, nie mówię o kimś, kto wczoraj przyjął Chrystusa, ale o kimś, kto już lata nawet czasami idzie z Bogiem, on doświadcza ubóstwa i mówi, że to jest plan Boży w jego życiu. Kiedy dobrze się przyjrzeć, jednym z aspektów zapewne będzie, bo jeszcze jest troszeczkę czas, żeby podrzemać, czas, żeby pospać i założyć ręce. To nie jest oczywiście jedyny czasami powód, ale zobaczcie, dużo razy tak jest. Przykrywa się to oczywiście wszelką taką górą duchowości. Ale jeśli się popatrzeć w źródło, to źródło jest bardzo prozaiczne i bardzo proste do rozwiązania. W Księdze Kaznodziei kolejny przykład, do czego doprowadza lenistwo, to w Księdze Kaznodziei 10 rozdział, jest parę kartek dalej, 10 rozdział, 18 werset, czytamy. Gdzie wielkie lenistwo, tam dach się zapada, a gdzie ręce opieszałe do pracy, tam dom zacieka. I tutaj sobie pozwolę oprócz praktycznego zastosowania, więc doprowadza się dom do ruiny, a więc miejsce swojego zamieszkania, ponieważ nie chce się podjąć pracy, to również odbiorę to w taki sposób porównawczy, że tym domem są również mieszkańcy, ci, z którymi mieszkasz, twoja rodzina. To nie jest tylko doprowadzanie ruiny domu, budynku, ale również doprowadzanie do ruiny relacji w domu. Bo mieszkać z leniwym człowiekiem, mając z nim kontakt, funkcjonując z nim, to nie jest nic pożytecznego dla tej osoby. Za chwilę to pokażę w Słowie Bożym. Wręcz odstręcza od takiej osoby. I kiedy taka osoba jest w domu, to jest stan jego życia, to jest jego forma życia, wtedy te drugie osoby mają naprawdę ciężko z nią. W Księdze Przysłów, 10 rozdział, wracamy. Dokładnie można przeczytać to, o czym mówię. 10 rozdział, 26 werset. Czym ocet jest dla zębów, a dym dla oczu, tym jest leniwy dla tych, którzy go posyłają. Znowu bardzo praktyczne słowo. Jak dym jest w oczach, tak? Jeżeli wchodzicie w jakieś zadymione miejsce, to co się dzieje? Co z waszymi oczami się dzieje? Dokładnie tak, pieką, szczypią. Okropnie się czujesz. Więc jeśli dajesz zadanie, a ten ktoś jest leniwy, to już masz serdecznie dosyć. Najpierw się chce płakać, a potem chce ci się stamtąd wyjść. Innymi słowy, nie chcesz z taką osobą mieć nic więcej do czynienia. Drażni cię to, denerwuje cię to, mówisz, nie, 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 tak się nie da funkcjonować. Dziękuję bardzo. Dlatego lenistwo to jest zła postawa serca. I z tego trzeba pokutować. To jest zła postawa serca. Ale żeby było fajnie jeszcze, to doczytałem się, jaki jest szczyt lenistwa. Są różne, tak, szczyty w dowcipach. To w Słowie Bożym doczytałem się, co jest szczytem lenistwa. 19 rozdział Księgi Przypowieści, 24 werset. Leniwy zanurza rękę w misie, lecz do ust jej nie podnosi. To już jest naprawdę szczyt lenistwa. Możemy się pośmiać, bo to jest naprawdę takie troszeczkę śmieszne, ale patrząc głębiej w to, zobaczcie, jak głęboko ta postawa dotyka serca. Żeby tak czynić, albo nie czynić, jak wolimy, to jakie musi być skrzywione i chore i nie wiem, jeszcze pomieszane myślenie. To jest dokładnie postawa serca. I to z tej postawy serca wynika takie działanie albo jego brak, może lepiej. A więc daje Bóg możliwości, misę podkłada temu człowiekowi, a więc daje mu szansę na wyżywienie, ale jemu się po prostu nie chce. No już bardziej się nie da. Zgodzicie się? No bardziej się nie da. Chyba, że na mus, a na mus to jest kroplówka i do łóżka. Ale bardziej się już nie da. Wydaje mi się, że wiele razy Bóg daje nam rozwiązania trudnych sytuacji. Podkłada jak tą miskę, tylko naszym zadaniem jest wziąć rękę z misy i to, co należy do nas, to zrobić. Po prostu zrobić. Wiąże się to z pracą, słuchajcie. Ale praca to wcale nie jest złe słowo w Biblii, lecz bardzo pozytywnie określone. Natomiast lenistwo jest grzechem. Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, dzisiaj dużo mamy fragmentów, ale myślę, że nadążymy. 25 rozdział, kiedy czytamy fragment, w którym Jezus mówi o podobieństwie, o talentach, podobieństwie o Królestwie Bożym i talentach, i 26 werset. To jest odpowiedź Jezusa na postawę człowieka, który dostał talent, ale nie przyniósł nic więcej, tylko przyniósł to, co otrzymał. I Pan mówi mu w ten sposób: sługo zły i leniwy. Zły i leniwy. A więc to, że nie przyniosłeś kolejnego talentu, który ci dałem, nie pomnożyłeś, nie wynikało z niczego innego, jak z tego, że jesteś leniem. Ponieważ mogłeś zainwestować te pieniądze, a zainwestując je, okazuje się, że trzeba w to włożyć pracę. A ty nie chciałeś pracować, tylko wziąłeś je, zakopałeś, i to była cała twoja praca, odkopałeś i przyniosłeś to, co ci dałem. I Pan mówi do tego sługi: jesteś zły i leniwy. Więc lenistwo nie jest w żaden sposób honorowane w Słowie Bożym. To jest zła podstawa, z której trzeba pokutować. Trzeba pozwolić Bogu, aby zmienił twoje myślenie. Zmienił codziennie, codziennie i codziennie. Potrzebujemy, wiecie, do takiej zmiany myślenia czasami potrzebujemy motywacji. Jeśli już Słowo Boże nie wystarcza, więc słyszymy, że powinniśmy na przykład pracować, czy w jakichś kwestii tam podjąć świadome działania. Ale jeszcze tak nie do końca, to czasami potrzebujemy takiej dobitnej motywacji. I w Księdze Przypowieści, 16 rozdział, widzimy taką fajną motywację, 16:26. Głód robotnika pomaga mu przy pracy, bo jego usta go pobudzają. To jest rewelacyjna metoda. Rewelacyjna motywacja. Głód. Kiedy jesteś głodny, wtedy chętnie będziesz pracował, jeśli masz taką możliwość. Chętnie. Ale motywacja ta jest zdecydowanie bezpośrednia, dotykająca ciebie. Więc jeżeli coś zacznie cię dotykać, to jest najlepszą motywacją do tego, aby pracować. Inną motywacją jest współmałżonek, bardzo dobrą motywacją. Na przykład żona dla męża. Kasia się śmieje. Wiecie, jak to działa? Zdradzę wam tajemnicę. Mężu, 4 lata minęły, trzeba było potapetować, pomalować ten pokój. Mąż z zasady i z definicji jeszcze jest czas. I wtedy żona sięga w desperacji po miecz obusieczny. I dostajemy takiej motywacji, jak ten głodny, który chciałby zjeść. To jest oczywiście przykład, troszeczkę śmieszny. Ale motywacja bezpośrednia. Bezpośrednia. Coś, co nas dotyka. Motywacja może być również sytuacyjna. A więc widzimy, że, nie wiem, wymyślam, zaczyna coś dziać się, cieknie nam kran i trzeba by to było naprawić. Mówię takiego oczywiście z męskiego punktu widzenia. Kobiety, możecie sobie wymyśleć jakiś inny wasz przykład. I widzisz, że cieknie kran i trzeba by to było zrobić, ale z definicji nie chce mi się. I pewnego dnia przychodzisz do domu i dom zalany, ponieważ wywaliło ten kran i ileś metrów sześciennych wody wylało ci się na dom. Wiesz, jaką masz motywację? Potem już nie będziesz tylko naprawiał kranu, ale jeszcze przy okazji pomalujesz, potapetujesz i wiele innych rzeczy zrobisz. W drugim do Tesaloniczan jest biblijna jeszcze jedna motywacja. W 3:10. Kto nie chce pracować, niech też i nie je. Nie ma lepszej motywacji. Nie chcesz, nie jedz. Powiem odwrotnie. Nie chcesz jeść, nie musisz pracować. Jakkolwiek sobie to odczytasz. Tak jest. Wiecie, nie chcę tu, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Nie chcę powiedzieć o czymś, że dzisiaj masz taką sytuację, bo nagle coś się stało, nie wiem, pracę straciłeś, albo zmieniasz pracę, albo no, taka, rozumiecie, sytuacja jest w życiu. Chwilowa. Coś się dzieje. O tym nie rozmawiamy tutaj. Bo jeżeli straciłeś pracę, albo zmieniasz pracę, to znaczy, że wcześniej pracowałeś. Mówię o stanie, o sposobie myślenia, które należy poddać Bogu, żeby Bóg zaczął tobie to zmieniać. O tym tutaj dzisiaj mówię. I dotyka to, wiesz, każdego z nas. To są życiowe sprawy. Odpowiadając na pytanie, które zadałem na samym początku, czy praca się opłaca? Jak czytaliśmy w tym fragmencie o leniu, to było, że nie ma, że ma ubóstwo, a ten, który pracuje, ma bogactwo. A więc czy praca się opłaca? Tak, bo można być bogatym. W księdze przysłów, czemu przysłów? Przypowieści Salomona. 14 rozdział, 23 werset. Czytamy. Każda mozolna praca przynosi zysk. Każda mozolna praca przynosi zysk. Kiedy mówię mozolna praca, myślę o czymś, co trwa. Coś, co trwa. I to jest tak, jak na przykład z nauką języka. Coś, co trwa. Tego nie masz w jeden dzień. Nawet jak najlepsze kasety kupisz. Czy płyty. Czy poddasz się relaksacyjnej muzyce. Nie przyjdzie to z dnia na dzień. Ale mozolna praca. I po jakimś czasie, jeśli nie będziesz biegle, to przynajmniej w taki bardzo normalny sposób komunikował się w danym języku. I to jest mozolna praca. I ona właśnie przynosi zysk. I to jest twój zysk, wartość dodana. W każdym innym takim świadomym działaniu to przynosi zysk. I takie jest Słowo Boże. Zachęca nas do tego, abyśmy taką postawę mieli. Czy praca się opłaca? Tak. Inny fragment. 12 rozdział przypowieści. 24 werset. Ręka pracowitych będzie rządziła. Uwaga, to jest fajny fragment. Ręka pracowitych będzie rządziła, lecz ręka leniwych musi odrabiać pańszczyznę. Bardzo mi się ten fragment podoba, bo pokazuje wzrost. Człowiek, który pracuje, jest doceniany. Mówię oczywiście o biblijnych zasadach. Jest doceniany i kiedy jest wierny w małym, stawiany jest nad większym. I w normalnej pracy, tak, jeśli to tak mogę powiedzieć, są etapy wzrostu. Innymi słowy, przychodzisz, jesteś zwykłym pracownikiem, potem stajesz się brygadzistą, później mistrzem, a potem jeszcze masz szansę na kierownika. Jeśli to jest normalna praca, mówię o pewnych zasadach, ale można te zasady widzieć w życiu. Tam, gdzie pracowałem wcześniej, ja to widziałem, że to funkcjonowało tak. Sam tego byłem przykładem. Najpierw byłem pracownikiem, potem brygadzistą, potem mistrzem. I potem jeszcze ciut do góry. Zobaczcie, że wielu nie chce pracować w miejscu, gdzie nie ma możliwości awansu. Gdzie droga awansu jest w ogóle niejasno sprecyzowana. Nie wiadomo, czy się awansuje ze względu na zdolności, wkład pracy, czy ze względu na powiązania. Jeśli na powiązania nie bardzo chce się pracować, ponieważ nie wiadomo, czy moja praca ma bezpośredni wpływ na to, żeby awansować. Ale kiedy są jasne kryteria, wtedy chętniej człowiek podejmuje się mozolnej pracy. I efekt jest tego taki, jaki czytamy tutaj w tym fragmencie. Że ręka pracowitych będzie rządziła. I dlatego nie ma tego z dnia na dzień. I dlatego wygrana w totolotka nie spowoduje przemiany życia i ona nie jest równoznaczna z powodzeniem. Bo gdyby wcześniej Było zmienione myślenie. Człowiek byłby bogaty i trafił na wygraną, to tak jak zazwyczaj się dzieje, bogaty pomnaża pieniądze, a nie je wydaje. Bo ma przemienione myślenie, a przemienione ma dlatego, że doszedł do takiego miejsca ze względu na chęć uczenia się i pracy. I to jest dobra nowina dla nas. Zdecydowanie opłaca się pracować. Chcesz czegoś więcej w życiu i to jest biblijne. Chcesz się rozwijać, to po prostu pracuj. Jeśli nawet w takim, wiecie, kościelnym wymiarze chcesz lepiej służyć, chcesz bardziej, to pracuj. Mówiłem dzisiaj o przykładzie perkusji. Dzisiaj mieliśmy tu młodego perkusistę. Gdzie jest ten młody perkusista? Z dnia na dzień się to stało? Ile lat? Dziękuję bardzo. 2 lata pracy. Wtedy, kiedy większość z nas... Oczywiście mówię o tej większości, która myślała, że fajnie by było, gdybym tak w życiu mógł grać na perkusji. Tak to jest. I nie ma co porównywać się z drugimi, jeśli samemu nie wykorzystuje się tego, co Bóg daje nam każdego dnia. Opłaca, zdecydowanie opłaca się pracować. I to jest dobra nowina. Kończąc, chciałbym zachęcić do ciebie, do modlitwy. Wstańmy wszyscy. Po pierwsze, Słowo Boże jest bardzo praktyczne. Jeśli szukasz praktycznych porad, sięgnij do Słowa Bożego. Jeśli chcesz podjąć trud, chcesz zmian w swoim życiu, to myślę, że jesteś dzisiaj na dobrej zmianie, na dobrej drodze do zmian. Jeśli chcesz być w miejscu bogatego, to jesteś na dobrej drodze do zmian. Możesz być. To nie jest grzech. Grzechem jest pożądać tego, co inni mają, a nie robiąc nic. Ponieważ ta pożądliwość zabija i ona powoduje apatię, ubóstwo i jeszcze parę innych złych rzeczy. To nie jest właściwa postawa. Chciałbym cię zachęcić do modlitwy, abyś poddał, bo Bóg na pewno chce, poddał się i żeby Bóg zaczął zmieniać twoje myślenie. Bo On chce je zmieniać. Wiecie, chodzenie za Bogiem to jest ciągły proces. To nie jest tak, że pewnego dnia już wszystko wiemy o Bogu i teraz to już tylko siedzimy i już czekamy na Jego przyjście. Ale to jest ciągły proces, rozwój, etap. I dochodzimy do takiego miejsca, gdzie Słowo Boże dociera do nas i tak na dzisiejszym przykładzie pokazuje nam, że warto pracować. Warto podejmować trud i wyzwania. Warto, bo z tego są same korzyści. Dzisiaj przedstawiłem korzyści do takiego zwykłego życia. Ale jeśli w zwykłym życiu doświadczasz takich korzyści, to tym bardziej zaczniesz je doświadczać w Królestwie Bożym. Posłuchajmy dobrze. Z łaski jesteśmy zbawieni. I amen to jest właściwe miejsce teraz. Z łaski jesteśmy zbawieni. Z łaski jesteśmy usprawiedliwieni. Z łaski za darmo, bez wykonywania żadnej pracy, jesteś usprawiedliwiony, jesteś odkupiony. Z łaski za darmo. Z łaski, bez twojej wkładu jakiejkolwiek pracy, masz przywilej nazywać się dzieckiem Bożym, możesz do Boga mówić tato. Z łaski. I nie jest to wynikiem pracy. Ale to, czy rozwijasz się, to, czy przemieszczasz się z punktu A do punktu B w swoim życiu, to, czy doświadczasz na przykład bogactwa, jest już wynikiem twojego zaangażowania, a nie wygranej w totolotka. Dlatego jeśli nie nauczyłeś się właściwie myśleć Nie graj w totolotka, to jest tylko strata pieniędzy. A jeśli już się nauczyłeś myśleć, jesteś bogaty i mądry, to już wiesz, że nie trzeba grać. Bo między twoim bogactwem a powodzeniem już jest bardzo bliska droga. Pozwól, aby Bóg zmieniał twoje myśli. Panie, ja wiem, że ty jesteś bardzo praktyczny i uczysz praktycznych rzeczy. A chodzenie z Tobą, życie z Tobą, to jest naprawdę przygoda. Modlę się o to, aby moje serce nigdy nie popadło w gnuśność. Moje serce również nie było leniwe. Abym w rozwoju chciał się ciągle iść za Tobą, rozwijał się. Abym nie pozostawał w miejscu, w którym jestem. I chociaż wiąże się ten rozwój również z pracą, chcę podejmować tego trudu. Bo chcę doświadczać więcej i więcej Królestwa Bożego w moim życiu. Chcę doświadczać więcej i więcej, Panie. Nie chcę być jak ten, który stoi z rękami założonymi, czekając na to, co się stanie. Wiem, że kiedy taką postawę mam, wtedy jedynie, co się może stać, to zalanie wodą. Nie chcę tak, Panie. Chcę być aktywny, i wykorzystywać to, wszystkie możliwości, które mi dajesz. To, co mi poddajesz, a więc każdą miskę w życiu, chcę wykorzystać i z niej korzystać. Poddaję swoje myślenie pod Twojego Ducha. Duchu Święty, zmieniaj mnie. Zmieniaj mnie, bo nie chcę być taki sam. Nie chcę mieć w sercu złej postawy. Nie chcę być taki, ale Ty zachęcasz mnie do tego, aby się rozwijać, aby pracować, aby świadomie podejmować działania, a za tym idzie powodzenie, za tym idzie zysk, za tym idzie bogactwo. I wierzę, że to jest Twoje słowo, proste i na co dzień. Dziękuję Ci za to. Amen.